Ja mam największy problem, mam powiem ci, z tą interakcją tutaj, nie? Jakbym miał się czegokolwiek przyczepić.
W tej planszy to w ogóle interakcji nie mieliśmy, graliśmy solo praktycznie. Woda nas skutecznie oddzieliła.
Nie no, nie woda nas oddzieliła, tylko nie skorzystaliśmy z tego. No przecież ty miałeś rafta w której rundzie? W trzeciej, w czwartej miałeś rafta.
No tak.
Od tego momentu tutaj jest dużo wody dosyć, mogłeś spokojnie.
Tak, ale nie skorzystaliśmy
z tego. Tak pięknych okoliczności przyrody. I tego, i niepowtarzalnej. Pani pozwoli. I pan również. Przeskoczę po swoją żonę.
Przypominamy, że w komunikacji miejskiej wciąż obowiązuje zakaz wprowadzania osła.
Dżentelmeni przy stole, Piotrek i Irek, opowiemy chwilkę o dzisiejszej partii właśnie w Roads and Boats. Może to nie jest tak do końca na gorąco, bo każdy z nas już pograł trochę w tą grę. Ja mam kilkanaście partii, Piotrek tam też coś...
Kilka mam. Musimy zobaczyć.
Po 10, no ale to
nie, 10 to na pewno nie.
Ale to jedna z pierwszych partii z dodatkiem.
To mam jest... dwie partie, to jest druga moja partia na mojej kopii i nie wiem ile z tobą mam partii. Może ze 3 mam? Musiałbym sprawdzić.
Ze 3, może 4, no. W każdym bądź razie, no jest to dla nas jedna z pierwszych partii z dodatkiem. Myślałem, że dodatek nie zmieni za dużo, bo nie zmienił warunków zwycięstwa, bo elementy, które dodaliśmy, to jest prąd i menadżerowie, więc nadal była
walka. Miasta jeszcze.
A i miasta.
I ten lepszy rozwój, tak? Jakby rozwój, który przyspieszy.
Tak, tak, lepsze badania, ale wciąż to pozostawia ten sam cel końcowy, czyli papiery wartościowe, bo inne elementy z dodatku, etc. potrafią zmienić warunki końcowe.
Tak, tak. Tutaj jakby. No papiery wartościowe, nie można ich nie produkować. To jest zbyt dobry przelicznik punktów. To nie.
Więc myślałem, patrząc po naszym początkowym rozwoju, że w ogóle nie pójdziemy ani w prąd, ani w menadżerów, a jednak no ja poszedłem w menadżerów i niestety nie wykorzystałem ich zbyt dobrze. No ty prądem
się rozumiem. Ja specjalnie poszedłem w prąd z tego względu, żeby
zobaczyć
menadżerów, tak, żebyśmy właśnie inaczej zagrali. I też widzę... Tak widzę, tylko dobra, no ty miałeś właściwie cały czas na osiołkach całą grę jechałeś.
Tak, u mnie bida zaczęła się z osłami, zacząłem z osłami i skończyłem z osłami.
Ale myślałem, że jejku, jak ty z osłami, no dobra, ty miałeś lepsze połączenia wodne, okej. Okay. Bo zwróć uwagę, jakby twoja, tak. Ogólnie gramy niesymetryczną mapę i faktycznie ty masz bardzo ładnie, praktycznie przez całą mapę możesz ładnie pływać sobie.
Tak, dlatego nie czułem potrzeby budowania fabryk, bo tratwy mi też ładnie wystarczały, no ale jednak ten prędkość produkcji była wolniejsza niż u ciebie.
Ale niewiele tak naprawdę. Znaczy, no ja mam o jeden papier wartościowy więcej i o jedne monetki wybite więcej od ciebie, czyli sumarycznie mam o 3 monetki więcej od ciebie wybite. Więcej.
Tak pokrótce, Roads and Boats to kolejny sploter, który lubimy. Chodzi o takich w zasadzie kwintesencja przetwarzania surowców, no i budowania logistyki, aby te surowce w mądry sposób rozwozić, rozrzucać po kolejnych gałęziach przemysłu.
Co nam... Przede wszystkim ta gra to jest logistyka, a właściwie transport. Tak? No, ta logistyka jest bardziej złożona, ale transport i to jest klucz gry i nie znam żadnej gry, która by mogła pod tym względem właśnie pick up and delivery plus resource conversion gdzieś by się zbliżała.
Ja pamiętam, no.
Może Antiquity, ale Antiquity jest inne. Inne jest zupełnie.
Inne odczucie.
Tam też jest ważny jest ten aspekt przestrzenny, ale tutaj to jest najważniejsza część gry i to jest gra, która tak pięknie modeluje. Ona jest według mnie bardzo realistyczna, zwłaszcza jak na planszówkę. Tu bardzo mało jest takiej abstrakcji growej, tak naprawdę. W sensie...
Ta gra nie mogłaby być o niczym innym. To jest po prostu gra o budowanie sieci transportu i nie można tu podstawić innego tematu.
Tak, tak, zdecydowanie. I co więcej, tak? Mamy na przykład osiołki, tak? Które mogą poruszać się po ciężkim terenie. Nie potrzebują dróg, ale już samochody, już wozy konne, tak? Czy tam
muszą mieć pełną infrastrukturę, no ale robią wtedy szybszy transport dzięki temu.
Są różne rodzaje pojazdów wodnych, tak, pływających, statki, tratwy i tak dalej, i one się poruszają tylko po rzekach i po morzach, można je dokować i tak dalej. Mamy samoloty jeszcze, tak, w dodatku też, które na przykład nie mogą żeby gdzieś móc wylądować, muszą mieć puste pola, tutaj jakby
problem z przestrzenią też jest praktycznie na każdej innej planszy tak. Jest wyraźny, prawda? Bo albo jest mało tej przestrzeni, albo jeżeli przestrzeni jest dużo, to wtedy odległości są duże, tak? Więc
są pociągi.
Jest fenomenalnie. Tu się tak pięknie to wszystko zazębia. To jest taka poezja, to jest SimCity, chociaż ja mało grałem w SimCity, ale to jest SimCity na planszy. Tu jest taka, nie wiem, ja czuję, jak gram w tą grę, to czuję taką... No właśnie poezję, tak czuję, że to się wszystko tak
klei.
Się klei, tak się wszystko zaczyna składać. Oczywiście gra polega na optymalizacji i nie, bardzo często jest tak, że zabraknie tego jednego drewna, zabraknie jednego punktu ruchu i tak dalej. To jest ten ból.
Że runda jest taka niewykorzystana.
Także niewykorzystana, że już pięknie by wszystko wyszło, ale to też jest fajne w tej grze. Natomiast w pewnym momencie to się jakby czuć rozwój w tej grze, ta gra jest długa. No my graliśmy, ja za mułem, jakby zdaję sobie sprawę z tego, ale...
No prawie 4 godziny nam zeszło, ale jednak...
3,5.
Tak, 3,5. A no tą mapę rozegraliśmy praktycznie solo, nikt nie wchodził sobie w paradę, a mimo wszystko tak, czuło tak. się ten wyścig, czuło się, że ta widać było, co druga osoba idzie, że tutaj lepiej się rozwijasz, więc jednocześnie...
Ja powiem tak, że ja nie czułem 3,5 godziny, tak. Natomiast jak ty mówisz, no ja tutaj sobie produkuję to, to mnie normalnie coś trafiłem. Jak co? Ja zrobiłem 2 drewna, tutaj 7 skały.
No ale ty jednak przygotowałeś bardzo dobry fundament i później się od niego fajnie odbiłeś. No u mnie po prostu już zabrakło.
W sensie, że głową w mur?
No i przebiłeś ten mur, no. Bo tutaj cegiełki się stawia. Okej, co nam się nie podoba? No bo oboje mamy ten sam zarzut. Tak naprawdę wszyscy mają zarzut do tej gry, jeśli chodzi o obsługę po prostu.
Tak, to po angielsku chyba fiddly, tak?
Tak, tutaj nie wiem jak to, żetoniada mówimy.
Tak, żetoniada jest masakryczna. W sensie te kafle są dosyć duże, są czytelne, ale ilości żetoników, które wkładamy, przekładamy, przenosimy... i tak dalej. Gdyby te kafle były o połowę jeszcze większe, to myślę, że byłoby w miarę fajnie.
Bo tu nie chodzi o to, że jest dużo żetoników, że musimy je przekładać. To nie jest złe, tylko że można się łatwo pomylić po prostu.
Łatwo się pomylić przede wszystkim, które żeton, bo żaden surowiec ani transporter nie może się poruszyć 2 razy w ciągu jednej rundy. Znaczy przez jednego gracza, bo można sobie podkradać, tak? Ale to już abstrahując od podkradania. Żaden no de facto element gry, tak, nie może się 2 razy w ciągu rundy poruszyć, a tych elementów jest tak dużo i gdzieś tam już sobie planujemy do przodu, tak, że ja nie dam rady donieść tego drewna do wytwórni na przykład papieru, czy no tak, wytwórni papieru, czy tam nie do jakiejś kotło, do elektrowni, tak, przerobić tą energię w tej rundzie, ale w następnej już mi wystarczy, tak, jeżeli tam poruszę się czy tym samym, czy innym transporterem, podejdę sobie kawałek. No i łatwo się pomylić, no po prostu łatwo zrobić przekręt niespecjalnie zupełnie, tym bardziej, że w pewnym momencie w trakcie gry mamy już tych transporterów kilka do 8. Każdy też ma zasady ruchu, mają takie same, tylko mają inne zarówno pojemności, czyli ilość surowców, które mogą przenieść, jak i ilość tych punktów ruchu.
No ogólnie po prostu trzeba się pilnować.
Plus jeszcze jest bardzo fajne, tak? To jest mega feature tej gry, że transportery, gdy się poruszają po polach, mogą zarówno zbierać, jak i wyrzucać rzeczy, które transportują. Mhm. No i właśnie. I przez to, co jest bardzo fajnym featurem, potencjalnie powoduje to, że można zrobić przekręt i poruszyć pojedynczy surowiec dwukrotnie czy więcej, tak, ale maksymalnie raz można to zrobić zgodnie z zasadami.
I te pilnowanie się gdzieś tam na pewno męczy przy rozgrywce, więc to jest taki najważniejszy zarzut, jaki ja w tej chwili widzę.
Tak, bo ja ci powiem, że ja prawie połowę uwagi to
żeby się nie walnąć.
Zwracam, żeby się nie walnąć, nie zrobić przekrętu, plus jeszcze nawet sama produkcja tych żetonów jest jednak sporo dla mnie. I ja muszę się skupić, czy ja już tutaj wyprodukowałem, czy nie, tak? Jakby staramy się grać szybko, sprawnie, ale no właśnie, żeby się nie pomylić. I kilka razy było tak, że ojejku, jeszcze tutaj nie zapomniałem produkować. A czasami to już, wiesz, no graliśmy 25 rund chyba, tak?
Tak, tak.
I
i już trochę się mogą zlewać te rundy, w sensie jakby tu musimy i pilnować gry i myśleć, podejmować ciężkie takie decyzje strategiczne tak naprawdę, bo ja mało strategicznie w tą grę gram, bo jeszcze za mało mam doświadczenia, ale ogólnie tutaj jest zero losowości, wszystko można przewidzieć, można sobie tak naprawdę wyliczyć. 25 rund zaplanować do przodu, nic nie stoi na przeszkodzie. Znaczy nie zaplanujesz tylko tego, co przeciwnik zrobi, bo może ci wjechać na...
No tak.
Na twoje włości, które nie są twoje i zacząć
podgrywać. Ale taki chiński plan 20-letni jest tutaj do wprowadzenia.
Tak, tak, tak. Plus jeszcze jest ta budowa...
Bo można też atak przeciwnika gdzieś powiedzmy wkomponować w ten plan i gdzieś te trzymać zasoby na wybudowanie muru czy czegoś takiego. Nie?
A to ty się już czaiłeś, tak?
Nie, nie. W tej rundzie tutaj działo się tak dużo, że nie myślałem o tym, żeby tutaj descent przepuszczać jak w Normandii przez tą
co jeszcze się, jakie zarzuty jeszcze wobec tej
brzydka.
Okej. Okay. Okay. Dla mnie jest ładna, mi się podoba, ale okej. Okay. Wiesz co, jeszcze się przyczepię do kilku rzeczy, jeżeli chodzi o czytelność. Przede wszystkim żetony. Można się do tego przyzwyczaić, ale prawda jest taka, że według mnie my to pamiętamy. Dlaczego budynki produkujące zasoby wyglądają tak samo jak zasoby? Albo na przykład, dlaczego budynki produkujące automatycznie bardziej się nie wyróżni, te primary producers?
Tak, bo to są dwa rodzaje budynków. Powiedzmy, drewno może produkować budynek pierwotny z produkcją pierwotną, czyli który stoi w lesie i chatka drwala po prostu na mrąbie drzewo, a może być też budynek produkujący, przetwarzający surowce.
Prościej, są budynki, które same z siebie produkują i budynki, które potrzebują
materiału, żeby przetworzyć wytworzyć jakiś nowy materiał. I one się różnią żetony tylko tym, że te podstawowe budynki mają biały okrąg wokół symbolu, a te drugie nie mają tego symbolu. Ale to... Nie wiem, nigdy mi to nie przeszkadzało osobiście, bo ale to może, że gramy na pamięć, no, tak jak
tak,
mówisz.
Tak, na pamięć gramy, bo zobacz, mamy na planszy ile? Raz, dwa, trzy, osiem, dziewięć budynków i jakby to się nie rozrasta na raz, nie powstaje z minuty na minutę, tylko w pierwszej rundzie masz jeden czy dwa budynki, w drugiej masz trzy, w trzeciej tam cztery i tak dalej i jakby cały czas korzystasz z tych budynków. Fajna zasada, że jeden budynek per kafelek, a tam teraz te miasta doszły fajne. Więc.
No dobrze, jest jeden element losowości, który też jest zarzutem do tej gry, mianowicie wydobycie z kopalni. Ale tutaj zupełnie nie odczułem tego problemu, bo produkowały nasze szyby jak szalone i to, że w jednej rundzie wyszło mi złoto, a w innej powiedzmy ten metal, zupełnie mnie nie zwolniło. Być może są mapy, w których to ma kluczowe znaczenie, że powiedzmy ktoś szybciej przetworzy te samorodki, no i wytworzy szybciej monety papier.
Nie zgadza się, tylko że możesz tym zarządzać, prawda? Nic nie stoi na przeszkodzie, wynajdujesz sobie technologię budowania takich szybów, jak ci są potrzebne i dziękuję, dobranoc.
Tak no właśnie, ja czytając instrukcję, to miałem już oczy jak 5 zł, jak widziałem ilości tych transportów, możliwości przetwarzania surowców, a jak doszedłem do działu badania, to po prostu no, serce zabiło jak przy pierwszej miłości, bo to jest niesamowity element tej gry, właśnie wprowadzone badania. To od nas zależy, nad czym podejmiemy się
wiesz co,
rozwój.
Bo jeszcze byśmy za chwilę wrócili do plusów, a jeszcze o minusach. Co tu jeszcze ci zgrzyta w tej grze? Mi jeszcze tak, no dobra, to już jest takie czepialstwo, tak, bo ja jestem ciamajda, ale właśnie samo chwytanie tych żetoników, przenoszenie ich,
stawianie, obsługa po prostu, no.
Stawianie, kładzenie tych transporterów. Druga rzecz, gdybyśmy chcieli to tak grać ultra kompetytywnie, to myślę, to fajnie by było na przykład móc cofać swoje ruchy, tak? W sensie mam 7 transporterów i mogę nimi pojechać tak naprawdę na kilkanaście pewnie efektywnych sposobów, tak? Plus jeszcze muszę zaplanować się na kolejne rundy, czyli tam, gdzie oni, w zależności od tego, w którym miejscu oni skończą, to następne rundy będę mógł albo bardziej efektywnie zrobić, albo mniej. No raczej nie wyobrażam sobie takiej zabawy, ale mówię, cofanie ruchów w tej grze też, no ja odpuszczam, tak jakby, jeżeli już to raczej żeśmy sobie po prostu pozwalali, tak, powiedzieć, że
tak,
słuchaj, teraz widzę tak, że... I to mi się wydaje, że to jest dobra zasada, bo przyspiesza rozgrywkę, prawda, zamiast zamiast później byłoby coś takiego, że co, nie pozwoliliśmy zmienić ruchu, tak? No to ja następną rundę będę siedział i po prostu do tego momentu liczył.
Jakaś kultura tutaj powinna być. No.
Co może... To jest to i... No okej, okay. Jakie masz jeszcze zarzuty? Ja jeszcze mam parę.
No, to też zależy, co kto oczekuje od tej gry. To jest dziwne, że na co dzień można powiedzieć, że gramy w inne gry, bardziej agresywne. Ta rozgrywka była praktycznie, że solo, bez jakiejkolwiek interakcji, a mimo to nam się podobało i to jest ewenement po prostu. Bo i to jest gra o robieniu punktów też. No, nawiązując do tego ostatniego Imperial Struggle, gdzie tam też robimy punkty, tu też robimy punkty.
Okej, już tutaj na przykład ty wybudowałeś tych menadżerów, nie? I oni ci na przykład konsumowali potencjalnie złoto, chociaż tylko jednego produkowałeś. Chyba powinieneś był więcej produkować, ale to okej. Okay. Nie wiem, ile to miałeś złota, tak? To też inna bajka. Także wiesz, jeżeli można PZ-y przekuwać,
inwestować w coś.
Tak, w coś inwestować na ten, to już jest zasób tak naprawdę. Więc to jest też coś, co mi się bardzo podoba w grach. Jakby w podstawce chyba złota nie da się nam zamienić, prawda? Złota ani tych zasobów w podstawce same.
Znaczy, bo tu, no tak, bo tutaj tak naprawdę samo przerabianie surowców to jest strata punktów, bo surowiec, samorodek, który daje ci 10 punktów, przerabiasz na monety, które dają ci 40, więc...
No nie, ale to bym powiedział, że to jest lewar, nie? To jest pomnażanie, pomnażanie zysków. Dobra, ale okej, no to mówię...
To ty mów minus jeszcze.
Czyli minus. No mówię, jakby ta gra to jest takie moje guilty pleasure, bo ja zasadniczo strasznie nie lubię gier z małą... Znaczy, może inaczej, zacznę od końca. W tej grze jest bardzo specyficzna interakcja, która właśnie... Tak naprawdę to gracze mają pełną kontrolę, jak ta partia będzie wyglądała pod względem interakcji. W sensie, my żeśmy teraz zdecydowali i nie wiem, z mojej strony to była jakby świadoma decyzja, że ja ci nie będę wchodził na chatę i tam czy podbierał rzeczy, czy stawiał murki i tak dalej. Ewentualnie jakbyś ty mi zaczął dokuczać, to być może bym się odgryzł, być może nie. Też nie wiem, prawda? Nie wiem, bo tak naprawdę bym zrobił to, co bym uważał za bardziej efektywne, tak? Jeżeli bym stwierdził, że tak, że będzie mi się opłacało ci tam gdzieś zrobić kuku, to bym to zrobił, tak? To nie będę kłamał, ale jakbym stwierdził, że nie, że to jest za dużo zachodu, za dużo stracę akcji.
To weź sobie ten kamyk i już idź. No.
Tak. Natomiast jak najbardziej widzę tutaj możliwość po prostu...
Agresywnej gry, tak?
Znaczy takiej agresywnej gry, bo tak, jaka tu może być potencjalnie interakcja? Po pierwsze można korzystać, że tak powiem, peaceful, tak bez gryzienia się na przykład z budynków, które ktoś inny wybudował, czyli podbierać surowce albo nawet przyjść z własnymi surowcami i produkować, tak? Ty mógłbyś na przykład do mnie przypłynąć, produkować ciężarówki, dajmy na to. Też zwróćmy, że to jest tak peaceful, nie peaceful, bo jak się obydwaj pchamy do jakiegoś budynku, bo nam jest potrzebny, to jednak konflikt się zaczyna, każdy budynek ma określone to capacity, tą ilość dóbr, które jest w stanie wytworzyć.
W jednej rundzie, no.
Więc może być tak, że ty już jakby wykorzystasz w danej rundzie tą fabrykę i ja już z nimi skorzystam i mnie opóźnisz o jakąś tam rundę. To jest jedna rzecz. Można bardziej agresywnie, można sobie podkradać surowce, tak? Nawet włącznie ze złotem, czy monetami, czy papierami wartościowymi, a co już w ogóle byłoby dewastujące, tak? Bo podebranie komuś papieru wartościowego to już jest koniec gry, tak naprawdę.
Zabranie gęsi to może też wykluczyć z możliwości rozwoju. Tak, jak masz dwie gęści, ktoś ci zabierze jedną, no to już nie możesz się rozwinąć.
Faktycznie, to jest kolejna rzecz. A już trzecie według mnie chyba najbardziej dewastujące, to jest wpaść komuś do miasta, zacząć podbierać jego kamienie i stawiać wewnątrz miasta mu.
No to taka metoda naszerszenia po prostu.
I to mi się wydaje, że to już...
Wpadasz do ulu i się zniszczysz.
Że w ten sposób to można by kogoś w ogóle wyłączyć z gry, bo jeżeli na przykład odetniesz mu deski, tak? Deskami można chyba niszczyć, tak? Samym drewnem, tym nieprzerobionym nie można chyba niszczyć muru. Jak mu odetniesz deski, no to jest koniec. Zresztą mało tego, nawet...
Znaczy nie tak łatwo odciąć te deski, bo to trzeba by z każdej strony hekso budować.
Tak, ale, no, ale można się będziesz, bawić, potencjalnie będziesz w stanie dużo szybciej produkować mury niż przeciwnik deski, plus jeszcze, no nie, no musielibyśmy kiedyś zagrać, wiesz? Może następnym razem zagram, tak? Tak agresywnie, jakby zapowiem ci, że będę grał agresywnie i zobaczymy, czy uda ci się
obronić. No to jest niesamowite, że ta gra na to pozwala, no ale dobra. No.
Znaczy ja jestem ciekaw, bo też pytałem na BGG-u właśnie, zadawałem pytanie, rzuciłem tak taki kart, tak. Że to naprawdę nie jest takie trudne, zwłaszcza już gdzieś tam od środka gry, żeby podrzucić tego osiołka niosącego gałązkę oliwną i żeby on zaczął murować. Tak, zaczął się bawić pana murarza. I według mnie można nawet nie to, że taki kij, może nie tyle kij szprychy, co dosypać piasku w te tryby i spowolnić przeciwnika, tylko zdewastować go po prostu, tak? Kilkoma murami postawić tak te mury, że opóźnimy go o 3, 4, 5 rund, tak? O jakoś 20% gry, tak? Straci. I już się nie odbije, albo wręcz go tak zamurujemy, że w ogóle koniec gry będzie dla...
No nie wiem, czy dla mnie to nie byłoby dobra strategia, kiedy już widziałem, że nie jestem w stanie cię dogonić moimi osiołkami, żeby wysłać te osiołki, które by zaczęły ci psuć właśnie, bo mi ze dwa osiołki stały później już takie nieużyteczne i to chyba byłoby wredne, ale skuteczne mogłoby być dla mnie strategia, więc... Jest taka opcja tutaj. No, to się może bardzo nie podobać, ale to kwestia umówienia się też, jeśli ktoś nie lubi tego rodzaju gry, to się umawiamy, no nie szkodzimy sobie, gramy. Poza tym no, tutaj jest też kwestia rodzaju mapy. Mapy asymetryczne są dużo bardziej nastawione na wojnę, wyniszczenie, no bo komuś czegoś brakuje, ktoś ma czegoś za dużo i pojawia się ten konflikt interesów. Jak mapy są symetryczne, no to raczej każdy ma swoje poletko do orania. Nie ma potrzeby gdzieś tam wypuszczania się dalej. No okej, ale to zacząłeś od końca, jeśli chodzi o interakcję, że jest nietypowa, że może tu być interakcja. I co możesz powiedzieć, jeśli chodzi jeszcze o minusy? Że no, nie lubisz gier, których nie ma interakcji.
Tak, nie lubię gier, których nie ma interakcji. Może nie tyle nie lubię, co... Z reguły dla mnie to jest za mało, jeżeli gra właśnie polega na przerabianiu marchewki w kamień, a kamienia w pezety. Tak? A tutaj tak naprawdę mamy właśnie pewien taki ciąg przetwarzania surowców, ale powiem szczerze, że dla mnie ta gra jest nie do porównania z niczym innym. Może troszkę Antiquity, ale ono też jest inne. Nie mówię gorsze czy lepsze, tylko inne. Natomiast na przykład, nie wiem, taki naczelny, tak, przetwarzacz surowców, czyli Uwe Rosenberg, według mnie najlepsza gra Uwe Rosenberga, dopiętnie dorasta Rosenbolts. Po pierwsze, jakby poziom realizmu, który tutaj jest. Tutaj nie ma, może poza tym, poza wynalazkami, gdzie gęsi przetwarzamy na nowotwórczość, tak, na kreatywność, to nie ma jakichś takich cudów, tak? Buduje się z kamienia, z drewna, drewno ścięte w lesie przetwarza się na deski, z desek dalej można, deski czy drewno można spalać, tak? Deski czy drewno można na papier przetwarzać. Nie ma tutaj takich szalonych rzeczy, tak? Jest paliwo, tych poziomów przetwarzania jest ileś, kilka, tak? To nie jest tylko A przetwórz B, przetwórz PZ, tylko ten ciąg produkcyjny jest bardziej złożony. Ale najważniejsza rzecz, jakby jeszcze raz powtórzę, klucz tej gry, czyli ta logistyka, czy właściwie transport, tak, jest niesamowity. To żadne pick-up and delivery też nie dorasta do pięt. Jeżeli podoba Wam się mechanika pick-up and delivery, lubicie to, to jest go-to gra.
Jeśli ktoś się zagrywa, powiedzmy, w Settlersów za mało lata komputerowych, to jest ten rodzaj gry przeniesiony na planszę, gdzie rzeczywiście trzeba te budynki rozmieszczać w bardzo taki sensowny sposób, czyli drwalką, tartaka i tak dalej, żeby to miało ręce i nogi. I to, co jest piękne w tej grze, to nie popsuje waszego planu akcja przeciwnika polegająca na zajęciu jakiegoś pola w danej rundzie. Zajmuje pole akcji i ty już nic nie zrobisz. No nie, tu jest mnóstwo rzeczy do obejścia, do kombinowania. I tak jakby no, stworzenie tej gałęzi przemysłu To jest tylko i wyłącznie wasza inwencja i kreatywność.
Ja jeszcze dodam, że to jest najlepsza gra pick-up and delivery. To jest najlepsza gra o przerabianiu surowców. I też to jest najlepszy city builder. Ogólnie według mnie nie ma za bardzo w ogóle dobrych gier city buildingowych. To jest tak naprawdę city builder, gdzie masz, nie tylko budujesz jakby to swoje miasto, tak? W tym przypadku cywilizacja, ale tak naprawdę cywilizacja, no budynki produkcyjne tak naprawdę, prawda? I przetwórcze.
Jakiś obszar urbanizacji, no.
Natomiast to, co jest najpiękniejsze, że to nie jest tylko statyczne, tak? Wystawianie budynków i te po prostu budynki
trzepią PZ-y.
Coś tam trzepią PZ-y, czy odpalają rasumiejkę, tylko one cały czas żyją, tak? To jest właśnie to żyjące miasto, gdzie żywy organizm, gdzie przepływają, tak? Są arterie, które tą krew pompują i
no i śmieszne, bo jak krąży, widzisz, tak? jak widzisz, że ci zasoby leżą, to wiesz już, gra cię w żaden sposób nie musi karać ujemnymi punktami. Już wiesz, że coś jest nie tak, jeśli te zasoby zalegają i ich nie efektywnie nie wykorzystujesz.
Puszcz się odkłada.
No. Więc no to jest dobre porównanie do takiego właśnie żywego organizmu, bo te zasoby są przenoszone. No jak mróweczki po prostu pracujemy tymi transporterami. Tutaj, tam, gdzie są potrzebne, tam przenosimy, kombinujemy.
Co mi się podoba jeszcze w tej grze, bo na przykład Jarek, tak, takie zarzuty, potencjalne zarzuty wysuwał, tak? Bo to też nie było tak, że on powiedział, że o, na pewno tak jest, ale że wydaje mu się, że może, tak? Że jest tak. Niebezpieczeństwo, że ta gra będzie na przykład za każdym razem podobnie wyglądać, czy otwarcia będą podobnie wyglądać, czy sama partia będzie podobnie wyglądać, no bo na końcu praktycznie za każdym razem dążymy do produkcji tych papierów wartościowych. Wydaje mi się, że jeszcze za mało pograłem, ale dotychczas każda moja partia była zupełnie inna. Zupełnie była inna. Być może dużo z tego wynika właśnie jakby z nauki i tego doświadczenia, które nabieram.
Ale widać, że układ terenów na planszy tak. Ma decydujące znaczenie.
To jest jedna rzecz. Dwa, technologie, jakie będą dostępne, ma znaczenie. Ale tak, przede wszystkim teren. Przede wszystkim teren. I nawet jedna rzecz to jest jakby teren, mapa, tak, którą gramy. A druga rzecz, nawet samo miejsce początkowe budynku, gdzie postawimy ten nasz budynek początkowy, bo to też bardzo nam odmieni grę. I dalej, nawet jeżeli w tym samym miejscu postawimy budynek początkowy, to też mamy ciekawe decyzje, bo o ile są budynki, które musimy postawić, tak? Musimy postawić drwala, musimy postawić kamieniołom, musimy postawić tartak, to wszystko inne już robimy, wszystkie inne budynki, już mamy pełną dowolność tak naprawdę, tylko rodzaje terenu nas ograniczają. A na każdym kafelku jeden budynek możemy tylko postawić, więc jakby te decyzje, każda ta decyzja nam kształtuje rozgrywkę w jakiś niepowtarzalny sposób. Jeżeli ja miałem mnóstwo jakby decyzji, tak, czy teraz budować tutaj właśnie na przykład mennicę, czy budować fabrykę ciężarówek, czy może sobie zostawić to miejsce na coś tam jeszcze innego i tak dalej, na tą drukarnię.
No co ciekawe. Podjąłem
jakąś decyzję i już muszę z nią żyć tak naprawdę do końca.
Nie było tutaj wyścigu, jeśli chodzi o kopalnię. W poprzednich mapach, pamiętam, zawsze było tak, no każdy chciał zdążyć pierwszy, wybudować kopalnię, żeby już zacząć produkować te złoto. A tutaj nie, tutaj właśnie to mądrze zrobiłeś, przygotowałeś bardzo dobrze grunt pod późniejsze rundy.
Okej, to była świadoma decyzja. Ja specjalnie właśnie nie chciałem tak ryszować po to złoto. Natomiast to nie jest tak, że ja byłem przekonany, tak, o tym teren. Chciałem sprawdzić. No. Tak naprawdę chciałem zobaczyć, co się stanie, tak? Jakby wrzucić ten
granat.
Paczkę niespodziankę tak do szamba i sprawdzić, co się stanie ciekawe.
No ale wyszło ładnie, fajnie. Widać było już, to jest bardzo ciekawe w tej grze, że tak naprawdę od pewnego momentu już widać było, która cywilizacja, która Korea jest północna, a która południowa.
I wiesz co? Tak, ale bardzo długo było dokładnie na odwrót. I ja dopiero na kilka rund przed końcem gry tak niesamowicie mi ten mój silnik zaskoczył i zaczął się kręcić.
A już wiedziałem, że on zaskoczył. No, już...
I tak, tylko że gdyby na przykład, gdybyśmy szybciej, bo tutaj tak. Można sterować długością gry, gracze mogą sterować, tak? Szybciej budowali cud, który determinuje ilość rund tak naprawdę w grze, to to gdyby szybciej było o kilka rund, to mogłoby się tak zdarzyć, że to ty byś był, twoje byłoby na wierzchu.
Czyli tak, podsumowując, no gra nam się...
Ale poczekaj, no jeszcze, tak? Nie, ten, jeszcze nie podsumowuj. Jeszcze? Powiedzmy ze dwa słowa.
No dobra. No.
To, co mi się strasznie w tej grze podoba, niesamowicie czuć rozwój, w sensie na początku...
Tak, zaczynasz osiołkami. No.
Wszystko jest... Nawet nie chodzi, że osiołkami, tylko jest, wszystko jest mozolne, powolne, jakby każdy ruch, każdy punkt ruchu jest na wagę złota, później zaczyna się to kręcić, jest tak, że momentami gra przyspiesza, ale jeszcze są takie...
Zostaje?
Takie, tak, wąskie gardło, mhm. Także och, tutaj mi jeszcze brakuje, to jeszcze muszę to dodać, jeszcze to, a w pewnym momencie już po prostu się tak pięknie kręci, to też nie jest tak, że to samo się dzieje, tak? Mhm. Że, bo w niektórych tych grach tak jest, że wciskasz guzik i sam produkuje, dalej musisz kombinować, ale już czujesz taką moc.
Na wyższych obrotach już kombinujesz.
Tak, że tutaj mogę tymi ciężarówkami 6 pól przejechać, po cztery zasoby przenieść. Wcześniej mogłem właśnie jakimiś tam osiołkami 2 pola tylko skoczyć i 2 zasoby. To jest olbrzymia różnica, że mogę w ogóle po tej sieci dróg, tak, którą budowałem przez całą partię, jeździć praktycznie bez ograniczeń, a wcześniej każdy ruch był tylko...
I to jest taki ciekawy znak rozpoznawczy dla mnie, jeśli chodzi o gry splottera, że tutaj tak jakby musisz przewidzieć, na jaką grę się nastawiasz, krótką, długą, i możesz sterować tym czasem, tak jak w Food Chainie wybierasz wielkość banku. Tak samo tutaj, no dla
możesz,
mnie...
Możesz, a z drugiej strony myślę, że musisz tutaj obserwować, tylko to już na wyższym poziomie doświadczenia, obserwować przeciwnika, bo jeżeli on też gra na szybką grę, szybko wydobywa to złoto, chce wyprodukować kilka monet tylko i zakończyć grę, albo tam jeden papier wartościowy i zakończyć grę, no to też musisz się do tego dopasować, albo grasz w jego grę i liczysz na to, że będziesz
albo
jeszcze
próbujesz szybszy, go spowolnić. No.
Albo spowalniasz grę i idziesz właśnie na grasz na long game i produkcję większej ilości papierów wartościowych. I co jeszcze chciałem dodać, czyli pierwsza rzecz, takie bardzo satysfakcjonujące poczucie rozwoju, i druga rzecz, ogólnie mówię, to jest moje guilty pleasure, bo ta gra powinna mi się strasznie nie podobać, a sprawia mi niesamowitą frajdę i właśnie ta satysfakcja, jak ten silnik ci się zaczyna kręcić. To jest gra, gdzie rozkręcenie silnika naprawdę trzeba popracować nad tym, to jest przyjemna taka dla mnie praca, w sensie fajne decyzje, ciekawe decyzje.
Fajne jest to, że nawet jeśli gdzieś ci się noga podwinie podczas tej długiej rozgrywki, to ona nie, to nie zdeterminuje twojego wygranej lub przegranej, że jest miejsce na błędy. To jest chyba przyjemne.
Ta gra jest długa, w sensie czasowo, ale ona trwa właśnie 20 kilka rund, praktycznie zawsze. Mówię o partiach dwuosobowych. 20 parę rund i to właśnie nie jest taka gra, że ojejku, 2 rundy temu jeden ruch zrobiłem źle i to mi położyło rozgrywkę, albo tak mnie spowolniło, że już nie mam szans. Nie, tutaj będziemy popełniać błędy, ale właśnie to jest przyjemne dla mnie w tej grze, że teoretycznie cały czas jestem bardzo skupiony i staram się jak najbardziej efektywnie wykonywać te ruchy, a z drugiej strony mam to poczucie, że okej, no nie zrobię wszystkiego super efektywnie, bo to by za dużo czasu zajęło, tak jakby przeliczanie wszystkich scenariuszy, rozpatrywanie, jak poruszać tymi transporterami najbardziej optymalnie. Nie zrobię tego idealnie, ale inni też tego nie zrobią idealnie. Mhm. Tak i zobaczymy po prostu, kto tych błędów
nie popełnił. Antiquity gracie po prostu zżera, no przynajmniej jak tam grasz pierwsze partie i niezbyt dobrze się jeszcze potrafisz tym odnaleźć, no to czujesz ten oddech złej gry na plecach. Tutaj nie, tutaj sam widzisz, że kurczę, coś jest nie tak, że można to zrobić efektywniej, lepiej, ale właśnie jest to pozbawione tego takiego bata nad głową.
Tak, tak, nie, ta gra jest pozytywna. Mhm, tu czuć taki fajny wyścig, takie fajne poczucie, że okej, muszę coś robić i robić to dobrze, bo jak nie, to będzie mi przykro, ale nie ma kar, tak? No, jakby samemu siebie karzemy, tak? Że och, jakbym tutaj wcześniej coś zrobił, to teraz by było, o jedną rundę bym przyspieszył.
Jedną mapę myślę, że można grać no sporo razy.
Myślę, że kilkanaście, kilkadziesiąt razy można spokojnie
jedną grać. Mapkę, no, tak. A tych mapek
i w sensie
jest...
I grać i za każdym razem zagrać inaczej.
Tak, próbować różnych możliwości. No właśnie widzisz, dlatego Indonezja tak właśnie dla mnie wywarła takie przykre wrażenie na początku, bo tam nie ma miejsca na eksperymenty.
Znaczy Indonezja to według mnie jest zupełnie inna gra.
Ja wiem, tylko tak się poruszam ogólnie po tych, jakie
miałem. Tak, ale to jest faktycznie ciekawe, że są gry szploterów, które są bardziej takie otwarte na eksplorację i kombinuj sobie. różne rzeczy, a są gry, które właśnie po prostu musisz w danych warunkach zmiennych, tak? To nie jest tak, że są wygrywające strategie, tylko są bardziej efektywne ruchy i mniej, i ty musisz w ramach pewnych efektywnych ruchów wykonywać te akcje i tylko widzisz, ta gra jest długa, tak? Właśnie to, co powiedziałeś, ona jest długa, w sensie 20 parę rund gramy i dzięki temu jest miejsce
na błędy. Hmm?
Nawet nie tyle na błędy, co na inwestycje. Tak, na inwestycje. Czyli ja ileś tam rund poświęcam na to, żeby jakby nie rozwijać się tak stale, tak, rosnąć, tylko kilka rund jestem nisko, nisko, nisko i nagle puh, wystrzeliwuję do góry, prawda? A drugi gracz może zagrać, a ja dzisiaj zagram inaczej, raczej będę cały czas rósł równomiernie, tak? A jeszcze ktoś inny powie, ja od początku będę chciał właśnie na przykład raszem jak najszybciej wydobywać samorodki złote, ewentualnie parę monet wybić i tylko raszować, jak najwięcej produkować zasobów i skończyć grę przed czasem, zanim pozostali, którzy grają właśnie na dłuższą grę, zdążą swoje silniki tak rozkręcić, żeby mnie przeskoczyć.
No zagrałbym w nią na 4 osoby. Ciekaw jestem, jakby to... Bo zazwyczaj gramy na 2 osoby, raz tylko graliśmy partię 3-osobową i tak naprawdę ta trzecia osoba nie wpłynęła jakoś bardzo na rozgrywkę, nie? Tak każdy w swoim kącie...
Bo Jarek pojechał do mnie, a nie do ciebie, a ty miałeś spokój, więc ja akurat mam trochę inne zdanie na ten temat. Wiesz co, ja na pewno, ja w żadnym składzie osobowym nie odmówię rozgrywki, bo mi ta gra się, mówię, to jest, ona mi się powinna pod każdym względem nie podobać, a mi się strasznie podoba. Straszną mi frajdę sprawia, straszną mi przyjemność sprawia. Natomiast mi się wydaje, że w 2 osoby ona super działa. Właśnie tego trochę się boję na więcej osób w graniu, że my żeśmy teraz zagrali jakby zupełnie jakby nie interesując się sobą nawzajem, poza budową cudu. Natomiast mam właśnie takie przeświadczenie, że przy większej ilości graczy, jeżeli jeden gracz zacznie dokuczać innemu, to pozostali gracze na tym zyskują.
No tak, bo oni we dwóch wchodzą w wojnę, która ich wyniszcza, a pozostali tak, jakby, produkują. No.
Jak to powiedzenie, tak? Czyli
i dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
To też i zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Tak? No po prostu.
I ciach babkę w piach.
Przy dwóch graczach to jest tak, że jakby tutaj atak może być dewastujący, tak mi się wydaje przynajmniej, że może być dewastujący, ale też nie jest tak, że jest za darmo, on cię kosztuje. Ty musisz ileś rund, ileś akcji swoich poświęcić, więc to nie jest za darmo. Przy trzech graczach, jak dwóch się bije, no to jeden poświęca akcję, drugi dostaje kijem po plecach, a trzeci w tym czasie
klepie się po brzuchu.
I odjeżdża. Tak. Ciężko. Przy czterech i więcej potencjalnie graczach, ale mówię, ja nie odmówię i okej, okay, nie? Jakby do sprawdzenia to jest
ciężko moje... komukolwiek polecić tę grę, bo tak jak sami słyszycie, my jesteśmy zaskoczeni, że nam się ta gra podoba. No, ja bym szukał wśród osób, które tak jak ja się gdzieś tam zagrywały w Settlersów, które robiły właśnie zabawę tym łańcuchem pokarmowym, przemysłowym. Anno Domini tutaj co prawda nie ma potrzeb cywilów, tak jak w Koloniście, ale tam też właśnie trzeba było bardzo mądrze w tej serii Anno rozplanować układ budynków, żeby te surowce docierały na czas tam, gdzie trzeba. Więc no, na pewno dla osób, które lubią sandboxy. Mimo, że Jarek, z którym gramy, raczej nie przepada sandboxami, no, byli jasno określone zasady.
To jest też duża dosyć dowolność.
To partii w to nie odmówi, bo te zasady są intuicyjne, to jest bardzo fajne.
To Jarek to dobry chłopak i ogólnie nie odmawia partii.
Tak, no to też.
Ale nie kręci wąsem, tak?
Więc...
Ja na przykład, jeżeli miałbym zarekomendować, to ja nie mam żadnego problemu. Dla mnie ta gra jest dla każdego. W sensie każdy może śmiało siadać i próbować grać. Jedynie osoby, które może, nie wiem, strasznie nie lubią... Nawet jak nie lubicie Pick Up and Delivery, jest tak naprawdę niewiele dobrych gier Pick Up and Delivery. To jest świetna gra Pick Up and Delivery. Więc nawet jak nie lubicie Pick Up and Delivery, to spróbujcie.
No chyba, że estetyka was odrzuci, lubicie zupełnie inny styl gier.
Ktoś, kto lubi budować, ktoś, kto lubi gry właśnie o przetwarzaniu surowców.
Tak,
ktoś,
rozwój, budowa, przetwarzanie. To są te rzeczy, które tutaj błyszczą.
I mówię, piękna rzecz, żywy organizm, tak? Czyli nie budujemy tylko i zapominamy o tym, co mi wybudowałem, bo już mi zapunktowało. No tak. To o właśnie bras, nie? Mamy brasa na przykład. W brasie stawiasz budynek i dziękuję, dobranoc, tak? Jeszcze tam czasami jakiś węgiel ci podostarcza, jeżeli to jest produkcyjne, albo żelazo, ale przędzalnie na przykład stawiasz, punktujesz ją, dziękuję. I ona tylko jest zajętym polem na planszy tak naprawdę. Tutaj nie, tutaj ten budynek cały czas żyje i jest tak naprawdę dla wszystkich ważny, tak? Bo każdy może z niego skorzystać, po pierwsze, blokuje też miejsce na planszy.
No tak, a jak masz bomby, to jeszcze może go wysadzić.
Tak, to może go wysadzić. No właśnie, może go wysadzić, coś innego wybudować. Zgadza się.
W porównaniu z innymi grami euro, no gdzie powiedzmy jakiś budynek, to o czym mówiłeś, już jakiś budynek wykonuje jakąś funkcję, jest do tego, żeby ten tribik silnika po prostu podkręcić, bo powiedzmy daje ci plus 2 do kamienia. No nie, tutaj każdy budynek działa tak samo, tak, po prostu produkuje ci ten jeden surowiec. I to jest takie naturalne.
Znaczy, tak samo i nie tak samo. Każdy budynek się różni, ale ogólnie zasada ich działania jest bardzo prosta, tak? Albo produkuje sam z siebie jedno dobro, ewentualnie plus jakieś modyfikatory, jeżeli mamy właśnie tych menadżerów, czy elektryczność, czy jeszcze coś innego, albo przetwarza ileś tam dóbr na jakieś inne, bardziej złożone dobro i tutaj jest ta pojemność, tak? Czyli ile razy w ciągu tury może to zrobić.
Tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest właśnie gra o tworzeniu silniczka, jak często się spotyka w grach euro, tylko o tworzeniu, kurczę, no ciężko mi to określić, ale całego przemysłu. To,
tak.
To nie jest taka zabawa 2 plus 2 równa się 4, tylko tutaj naprawdę jest nad czym pomyśleć.
Wiesz co, ja bym powiedział tak, że tu budujesz swój silnik, ale ten silnik, on żyje. Ty musisz cały czas tam pompować, musisz cały czas go dopieszczać, musisz cały czas... No właśnie, może faktycznie ta metafora silnika nie jest dobra, ale lepszy jest ten organizm, prawda? Który cały czas musi mieć dostarczany tlen, musi mieć składniki odżywcze, trzeba...
Bo inaczej trzeba, kupa.
Przemianę materii gdzieś tam odprowadzić i tak dalej, i tak dalej. Chociaż to akurat bardziej może w Antiquity, ale tak, ale tutaj w żadnym momencie nie ma czegoś takiego, że już gra staje się samograjem, prawda? Mhm. Często w euro tak jest, że jest męczę, a później tu już trzaskam pezety. Tutaj nie. Znaczy też czuć, tak? Czuć to przestawienie wajchy, ale cały czas trzeba dbać i dopieszczać.
Tak.
To, co się dzieje na planszy. I poświęcać temu uwagę. Okej. Okay. Coś jeszcze do dodania?
No warto spróbować. Nie zraża się wyglądem, że to nie jadą. Jeśli to, o czym mówiliśmy, Was zachęca w jakiś sposób, szukacie tego rodzaju właśnie doświadczeń w grze, no to naprawdę zachęcam.
Ja może jeszcze jedną taką anegdotkę tylko powiem, tak, z mojej strony. Ja najpierw zagrałem w Antiquity, bardzo mi się Antiquity spodobało od pierwszego wejrzenia, chociaż mnie zniszczyła gra. Natomiast pamiętam, że czytałem sobie o Roads and Boatsach i tak myślę, kurczę, no to taka sama gra, tylko chyba dłuższa, nie ma interakcji. Ja lubię w sumie też, jak gra mnie trochę ciśnie, a Antiquity ciśnie i to niesamowicie mocno. Tutaj wygląda na to, że tego nie ma. Nie wiem, czy jest sens w ogóle grać, nie? Antiquity jest tak dobre, że według mnie nie ma szans, żeby ta gra była lepsza od Antiquity. I zagraliśmy w tą grę. Nie wiem, czy pamiętasz, ja już tam po pierwsze, czy po dwóch rundach po prostu tylko...
Szukałeś tylko w sklepach online, gdzie kupić.
Tak, i kupiłem od razu.
Ostatnią sztukę.
Po pierwszej partii tak mi się spodobało, przy czym ja nie mówię, że to jest lepsza gra albo gorsza od Antiquity. Mi się one obydwie niesamowicie podobają. Są dla mnie, mimo że mają sporo podobieństw, są na tyle różne, że ja chcę grać w obydwie. Ale z reguły, jeżeli gry są podobne, to ja jestem bezwzględny i odcinam albo rybkę, albo
akwarium.
Tutaj nie, tutaj chcę mieć obydwie gry, mimo że one pod pewnymi względami są podobne. Tak mi się obydwie podobają po prostu. Taką mi przyjemność sprawia granie w nie.
Kombinowanie. No tak, ja na przykład ją bardziej lubię niż Food Chaina, gdzie Food Chain jest o takiej bezpardonowej walce, niszczeniu, a tu jest o budowaniu gra. Tak, jest też kwestia, co kto szuka.
Tak, to jest gra o budowaniu. To jest gra o budowaniu, bo Food Chain nie jest grą o budowaniu. Food Chain jest grą o jak najbardziej efektywnym rozbiciu banku, tak naprawdę. Ale ze szploterów to mówię, to Tagra i Antiquity chyba najbliżej siebie leżą. Z tej wielkiej szóstki, powiedzmy. Szploterów. Dobra, to co? Kończymy chyba.
Tak, mam nadzieję, że zachęciliśmy przynajmniej do zagrania, sprawdzenia. Pozdrawiamy serdecznie, dżentelmeni przy stole, a przy mikrofonie dzisiaj Irek i
Piotrek.
Dzięki. Pozdrawiam. Dzięki.